Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie. To nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze piszą o nas tak. Nie jest banalnie, jest przyswajalnie i ciekawie. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy rzeczywiście zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku sprawdzamy, dlaczego większość Polaków jednak chciałaby w portfelu euro. Dlaczego już nie traktujemy, w większości oczywiście, likwidacji złotego jako utraty suwerenności. Masz więcej złotówek czy euro w portfelu w czasie wakacyjnym?
Złotych.
Jednak.
Tak.
Jesteś takim patriotą walutowym?
Znaczy, miałbym euro, gdybym spędzał wakacje za granicą, a w tym roku akurat nie spędzam. Nie dlatego, że jestem patriotą walutowym, tylko obawiam się powikłań po COVID-zie, wiesz, takich, czy takich powikłań w sensie, że pojadę gdzieś za granicę do jakiegoś kraju i ten kraj nagle zmieni jakieś zasady i się okaże, że potrzebuję jakiegoś dokumentu, którego nie mam i będę stał 8 godzin na granicy.
I płacił za niego w euro jeszcze, na przykład.
Znaczy to, że koszty mi wzrosną, to jeszcze pół biedy. No gorzej, że będę stał z dzieciakami w samochodzie, w jakimś korku, bo gdzieś tam kogoś nie wpuszcza. No, to za rok sobie pojadę.
Płacił tak? Na autostradzie, szukał tych drobnych euraksów, a przecież tego nie ma. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy powinniśmy iść do strefy euro, ale już tak powiedzmy bardziej na poważnie niż kiedykolwiek, dlatego że pojawiły się ostatnio badania, które mówią, że Polakom nagle to euro jakoś w duszy zaczęło grać.
Tak, i to jest niesamowite badanie. To jest eurobarometr, czyli to jest badanie przeprowadzane regularnie co roku w dokładnie ten sam sposób, więc jest porównywalne, prawda, w kolejnych latach, bo to jest to samo pytanie, przeprowadzane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, we wszystkich krajach, znaczy Eurobarometr w ogóle jest we wszystkich krajach Unii przeprowadzony i tam jest szereg różnych pytań, natomiast pytanie o to, czy chciałbyś wejść do strefy euro, jest zadawane obywatelom tych państw, których nie ma w strefie euro, a są w Unii Europejskiej, prawda, więc Polska jest wśród tych krajów i zawsze było tak, że spora część tych krajów, tam większość mówi, że tak, że to są Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, tam nie ma żadnego problemu, tam większość społeczeństwa chce wejść. Natomiast z drugiej strony zawsze byli Czesi, Węgrzy i Polacy i Szwedzi, którzy nie chcą wchodzić do strefy euro.
Bo u nas to też zawsze był i wciąż jest temat raczej polityczny niż ekonomiczny.
No bo to jest temat polityczny de facto, no bo decyzje na ten temat będą podejmować w końcu politycy.
No nie, ale zakładam, że będzie...
To nie jest kwestia tylko wskaźników ekonomicznych.
Ale nikt nie zapyta
nas, woli politycznej.
Skoro wchodziliśmy do Unii, było pytanie do ludzi. Dwudniowe pytanie, chcesz do Unii czy nie? Powiedzieliśmy, chcemy. Zakładam, że z walutą będzie tak samo, choć są i tacy, którzy mówią, już wtedy powiedzieliśmy, że chcemy euro.
Bo de facto tak jakby się przypatrywać temu, na co my się wtedy zgadzaliśmy, to tak. To wśród tych wszystkich papierów, które podpisywali wtedy jako Polska, był też papier mówiący o tym, że wchodzimy do strefy euro.
I to nie było drobnym
jak druczkiem. Tylko nie było drobnym druczkiem, jak tylko spełnimy warunki, bo tam trzeba spełniać warunki cały czas wstępne. W 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, ich nie spełnialiśmy, więc nie było w ogóle mowy o tym, że wejdziemy do strefy euro, ale gdzieś tam było w domyśle, że jak tylko te warunki spełnimy, to będziemy wchodzić za kilka lat. I potem się okazało, że... jak już spełniamy te warunki, to nie chcemy tam wchodzić. Okazało się tak między innymi dlatego, że w międzyczasie pojawił się kryzys w strefie, to był kryzys globalny, ale strefa euro jakoś wyjątkowo ciężko z tego kryzysu wychodziła, się gramoliła, więc tym bardziej nie wydawało się to zbyt atrakcyjne z naszego punktu widzenia, żeby wchodzić do takiego obszaru, który jest pogrążony właśnie w dość ciężkim kryzysie. To po co tam wchodzić w ogóle, prawda? Więc żeśmy się wykaraskali z tego w sposób taki sprytny, mówiąc, że Oczywiście chcemy wejść do strefy euro, natomiast jeszcze nie jesteśmy gotowi. Jak tylko będziemy gotowi, to był taki wytrych polityczny, prawda? A potem z kolei dalej się zmieniła władza w Polsce, która po prostu zaczęła wprost mówić, że nie wchodzimy do euro, bo nie chcemy i w ogóle tam nie będziemy wchodzić.
Tylko wracając właśnie do polityki i do takiego nacjonalistycznego podejścia do waluty. Złoty to jest złoty. Ale pamiętajmy, że była marka kiedyś, był frank francuski kiedyś, tak. Frank szwajcarski wciąż jest, niektórych gniecie do tej pory z innego powodu, ale jest w tym naszym mówieniu euro jednak coś takiego właśnie nacjonalistycznego polskiego, a tymczasem w tym badaniu, o którym mówisz, widać, że większość uważa, że przyjęcie euro nie oznacza utraty tożsamości. I to jest plus 6 punktów procentowych więcej niż zwykle. Najwyżej w ogóle w historii tego myślenia o tym, czy jakbyśmy zostawili złotego, a wzięli to euro, to w takim razie czy będziemy goli, nadzy, czy wciąż jednak będziemy mieli taką tożsamość narodową.
Tak, tak. To są te takie aspekty emocjonalne, które są bardzo ważne oczywiście, bo jeśli na końcu my wszyscy mielibyśmy o tym decydować, bo też się mówiło kiedyś, że może jeszcze jedno referendum trzeba by zrobić, więc wtedy my wszyscy znowu byśmy o tym decydowali.
Ale zobacz, no jaką mielibyśmy szansę, przeszlibyśmy gigantyczny kurs ekonomii. Nagle wszyscy by próbowali zrozumieć plusy i minusy.
Tak. Natomiast generalnie wśród ekonomistów przez długi czas zdecydowana większość, możliwe, że dzisiaj nadal większość ekonomistów twierdzi, że jednak nie do końca warto wchodzić do strefy euro z zupełnie innych przyczyn, poza emocjonalnych, z przyczyn zupełnie czysto gospodarczych, bo są dwa bardzo ważne aspekty. Jak masz swoją własną walutę, to po pierwsze zarządzasz samodzielnie tą walutą, czyli możesz na przykład interweniować na rynku walutowym. Jeśli uznasz, że gospodarka jest w tak ciężkim stanie, że jest w jakimś kryzysie i łatwiej będzie wyjść z tego kryzysu, jak osłabisz sobie walutę, bo wtedy eksporterom na przykład jest łatwiej, budujesz konkurencyjność eksporterów dodatkowo na rynkach światowych, no to wtedy decyzja o tym, żeby osłabić tą walutę, jest w tym kraju, w Warszawie w naszym przypadku. Tak? Gdybyśmy byli w strefie euro, no to musielibyśmy w gronie Europejskiego Banku Centralnego, mielibyśmy tam swojego przedstawiciela i on by musiał przekonywać wszystkich innych, że zróbmy to w przypadku euro, prawda? I nie wiadomo, jaki byłby efekt.
No, wyobrażam sobie, współczesna władza w Warszawie by tego nie przegryzła. To nie widzę tego, żeby się zgadzali na to, że
jeśli chodzi o takie czynniki czysto polityczne i o władzę, to też warto sobie wyobrazić, że gdybyśmy weszli do strefy euro, bylibyśmy piątą największą gospodarką w strefie euro. Mhm. Po Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Na piątym miejscu. Jesteśmy większą gospodarką niż Holandia. I w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego jest 5 miejsc. Mielibyśmy najprawdopodobniej człowieka w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby za jakiś czas, w kolejnej jakiejś tam kadencji, Polak został prezesem Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ jest taka tendencja w instytucjach europejskich, żeby dawać szefostwo kolejnych instytucji tym państwom, które są tym, które weszły do Unii później, z Europy Środkowej, prawda? No, mieliśmy Jerzego Buzka w Parlamencie Europejskim, Donalda Tuska w Radzie Europejskiej. I jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, to ze wschodu Europy do strefy euro weszły takie same małe państwa, z całym szacunkiem, ale to są małe gospodarki, więc jakby trudno. Podejrzewam, że mogłaby się pojawić taki pomysł polityczny, żeby dać szefostwo Europejskiego Banku Centralnego komuś z Europy Środkowej, ale to też musiałaby być jakaś odpowiednio duża gospodarka. Gdyby Polska była w strefie euro, myślę, że byłaby całkiem serio rozważana, bo to też jest z punktu widzenia Zachodu taki kompromisowy kandydat. Się zawsze Niemcy z Francuzami kłócą, prawda? Kto tam ma być szefem albo z południem Europy. I Niemcy najczęściej nie dostają, bo teraz jest Christine Lagarde z Francji, wcześniej był Mario Draghi z Włoch, a wcześniej był Jean-Claude Trichet też z Francji, a jeszcze wcześniej Wim Duisenberg z Holandii. No to taki mały Niemiec, ten Holender. Znaczy te same, jeśli w kontekście poglądów oczywiście, prawda? Mniej więcej, bo wiadomo, że poglądy Niemców na politykę monetarną są troszeczkę inne niż Włochów czy Francuzów, którzy są tacy bardziej zrelaksowani i łagodni, a Niemcy tak bardziej trzymają dyscyplinę.
Mamy dane i słyszymy, że Polacy mówią, nie ma sprawy, idźmy. Ekonomicznie jesteśmy gotowi?
To jest zupełnie osobna rozmowa, czy my jesteśmy gotowi. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te formalne warunki, to pewnie bylibyśmy w stanie je wszystkie spełnić.
Czy to się opłaca dzisiaj? Opłacałoby.
To jest właśnie ważniejsze pytanie. Zakładam, czy warto w ogóle tam wchodzić?
Zakładam, że znaleźlibyśmy trochę plusów i trochę minusów. Nie wiem, czego więcej. Pogadajmy o tym.
Znaczy, główne minusy są zawsze dwa. Ten pierwszy już o nim mówiłem, że masz władzę nad swoją walutą, masz władzę nad swoim kursem walutowym. W podbramkowych sytuacjach to się może przydać. W strefie euro tracisz ten przywilej, więc właściwie odpada ci jeden z instrumentów prowadzenia polityki państwa.
Tak, państwa tak, ale wtedy jesteś też w silniejszej drużynie. Jak popatrzysz globalnie, to jest inaczej.
Z kolei, no to mówisz o plusie, tak. Drugi minus, bo skończę te minusy, bo ich jest mniej. Drugi minus, chociaż są bardzo poważne, drugi minus to jest kwestia stóp procentowych, bo jest kurs walutowy, którym możesz manipulować w swoim własnym interesie i stopy procentowe, które możesz ustawiać w swoim własnym interesie w Polsce. Natomiast jak wchodzisz do strefy euro, no to kto inny ustawia stopy procentowe, kierując się interesem całego obszaru, 20 państw, a nie tylko jednego państwa. My możemy być w takim miejscu cyklu gospodarczego, że u nas przydałaby się podwyżka stóp procentowych, a strefa euro może być w takim miejscu, że przydałaby się obniżka i oni będą obniżać, no bo kierują się interesem większości i my możemy na tym tracić. Teoretycznie może być taka możliwość, chociaż w praktyce wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne, bo my nie jesteśmy jak Grecja na południu Europy, zupełnie inną gospodarką niż Niemcy, Belgia, Holandia, Francja. My graniczymy z Niemcami. Właściwie jesteśmy dość mocno skorelowani, jeśli chodzi o cykl gospodarczy i wzrost gospodarczy właśnie z gospodarką niemiecką, więc najprawdopodobniej zwykle będzie tak, że nasza gospodarka będzie mniej więcej potrzebować podobnego podejścia co gospodarka niemiecka. A nikt chyba nie wysuwa takiego argumentu, że polityka Europejskiego Banku Centralnego jest antyniemiecka, więc ona też z siłą rzeczy nie byłaby antypolska. No ale teoretycznie rzecz biorąc, faktycznie też tracimy kontrolę nad kursem walutowym, tracimy kontrolę nad stopami procentowymi. One są ustalane gdzie indziej. To są nadal nasze stopy procentowe, ale są już ustalane gdzie indziej w szerszym gronie.
Tylko właśnie a propos ustalania, rozumiem, że dochodzi do pewnego głosowania. Tak?
Tak.
Jest tam matematyka, ale na końcu jest pewnie jakieś głosowanie. I zostawiamy na większość, tak? To ona decyduje w górę czy w dół.
Tak, stopy. Chociaż jest przyjęte, jeśli chodzi o bankowość centralną, że fajnie jest, kiedy te decyzje podejmuje się jednogłośnie, jednak to jest taki dodatkowy sygnał dla rynku, że wszyscy to popierają. Ci bankierzy centralni raczej nie kłócą się publicznie, nawet jeśli w trakcie posiedzenia, które jest za zamkniętymi drzwiami, wyrażali różne opinie, to potem jednak wychodzą razem i wspólnie to.
Jastrzębie z gołębiami wychodzą razem, siadają i mówią,
tak,
było tak.
Tak, tak. W Polsce to było, parę lat temu to była taka dość zabawna sytuacja, bo była taka sytuacja w naszej Radzie Polityki Pieniężnej, że decydowała większość, parę razy tak się zdarzyło, że zdecydowała większość, a Marka Belki, który wtedy był prezesem NBP, akurat nie było w tej większości. On był przegłosowywany akurat wtedy. Po czym musiał on wychodzić na konferencję i tłumaczyć te decyzje i jakby popierać te decyzje, no bo jest szefem banku, a wszyscy wiedzieli, że on właściwie jest przeciwko i on musiał taki rozkrok intelektualny robić, tak? Czyli uzasadniać decyzję, sam przeciwko nim był.
Szanowny Rafale, dwa minusy wymieniłeś. Powiedziałeś, tak, że jest ich mniej, ale one są bardzo ważne. Udowodniłeś. A jeśli chodzi o plusy, gdybyśmy mieli spojrzeć na to, że nie wiem, w rozsądnie przewidywalnej przyszłości wchodzimy do strefy euro jako polska gospodarka, zajmujemy 5. miejsce, no i zaczynamy na tym zyskiwać. Co?
Jesteśmy elementem większego rynku finansowego przede wszystkim. Zyskujemy wiarygodność. My i tak mam wrażenie, że gdybyśmy się zastanawiali nad tym, co my zyskujemy dzięki obecności w Unii Europejskiej, to wszyscy by powiedzieli, o, dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej. Tak, ale dostajemy też wiarygodność. Ten napływ kapitału zagranicznego, te wszystkie inwestycje, które w Polsce się pojawiły po 2004 roku, one w dużej części się tutaj pojawiły dlatego, że weszliśmy do Unii Europejskiej. Jesteśmy elementem, więc gdybyśmy weszli do strefy euro, no to by zadziałało jakby podwójnie, tak? Rośnie nam wiarygodność.
Choć a propos wiarygodności, ja bym wziął taki mały nawias tutaj, zrobił. Też nie celowo, bo nie jesteśmy programem politycznym, tylko podcastem ekonomicznym, ale to, co jest ważne dla rynku, to także wiarygodność prawna, prawda? Otoczenie prawne. Na to dzisiaj wielu inwestorów zwraca uwagę. Nie robimy czegoś u was, bo nawet jeżeli jesteście w Europie, to u was przepisy są w stanie zmienić się tak szybko, że to może być ryzykowne, nie? I to jest jedno z zastrzeżeń.
No bo generalnie ryzyka dzielisz na różnego rodzaje. Są różne rodzaje ryzyk, prawda? Ja mówię w tym momencie o wiarygodności finansowej wynikającej z tego, że
państwo nie zbankrutuje, na przykład, tak?
No tak, że na przykład czasami jest taka sytuacja, że musisz finansować wychodzenie z jakiegoś dołka długiem i państwo musi zapożyczać się, tak jak w 2020 roku było, wypuszczać obligacje, zapożyczać się, żeby zasypać tę gospodarkę pieniędzmi. I wtedy i mówi się, że możesz de facto nadrukować tych pieniędzy, czy zapożyczyć się w sposób nieograniczony, ale to nie jest do końca prawda, bo to jest zawsze transakcja, ktoś musi stać po drugiej stronie. Państwa trzeciego świata nie są w stanie w ten sposób funkcjonować, bo tam nie ma prawie w ogóle rynku finansowego, tam nie ma dużych banków. Ten rynek finansowy to są po prostu banki duże. Polska ma ten rynek całkiem nieźle rozwinięty i jest w stanie to zrobić już na dość dużą skalę. Natomiast w strefie euro to jest jeszcze większe, więc ten rynek jest jeszcze głębszy, jeszcze bardziej płynny, co daje większy komfort po prostu w sytuacjach podbramkowych. Jeśli chodzi o politykę Europejskiego Banku Centralnego, on też ma jakby dość szerokie możliwości, które stosuje już w tej chwili. Nie wszystkie one są stosowane w Polsce. Nie było takiej potrzeby, to jest inna sprawa. Natomiast od tej strony to otoczenie instytucjonalne też mam wrażenie, że staje się bardziej takie solidne i bezpieczne i w niektórych przypadkach takich podbramkowych to ma znaczenie dla gospodarki.
Czyli zyskujemy na wiarygodności ekonomicznej bardziej niż do tej pory? Mamy dostęp do nowych rynków, mamy dostęp do innych pieniędzy, do tańszego pieniądza? Jak to jest?
Tak, mamy dostęp, no, bo teraz poruszaliśmy takie kwestie z punktu widzenia państwa, że państwo w sytuacji kryzysowej ma większe pole manewru, prawda? Natomiast jeśli chodzi o prywatne przedsiębiorstwa, no to też no, emitują ten dług jednak w jak polska firma chce wyemitować dług na rynkach finansowych, no to emituje go w złotych. Z punktu widzenia tego inwestora zagranicznego tu jest jakieś dodatkowe ryzyko walutowe, prawda? Co działa na niekorzyść tego emitenta. Jeśli polska firma wyemituje obligacje w złotych, no to pewnie je sprzeda, ale ten inwestor zagraniczny powie, dobra, kupię te obligacje, ale nie możemy wykluczyć, że za 5 lat coś się stanie ze złotym, straci na wartości, więc tu jest ryzyko większe, więc ja chcę dodatkowy bonus w postaci większych odsetek i te większe odsetki ta firma musi płacić. W przypadku emitowania tego długu w euro odpada ten czynnik, więc po prostu masz niższe koszty finansowania przedsiębiorstw, masz niższe koszty zaciągania długu. Pewnie też niższe koszty zdobywania nowego kapitału własnego, bo rynki kapitałowe też są lepiej rozwinięte w strefie euro. Więc to się przekłada na taką codzienną działalność firmy i jest to, można uznać, że to może nie jest aż tak bardzo istotne w codziennej działalności, ale jednak jak potem to wszystko podliczysz, to się okazuje, że to ma znaczenie. No a poza tym takie miękkie rzeczy też się pojawiają, typu poziom zaufania innych inwestorów, tak? Czyli generalnie poziom nastrojów wśród biznesmenów, wśród przedsiębiorców, który potem się przekłada na ich decyzje inwestycyjne. Tak? Mam wrażenie, że dysponując walutą euro, będąc w strefie euro, łatwiej byłoby po prostu też w Polsce inwestować, bo z jednej strony właśnie odpadłoby to ryzyko związane z tym, że to jest inna waluta, a z drugiej strony my się dzisiaj cieszymy, że czasami jakaś duża inwestycja do Polski przyjedzie i ktoś postawi jakąś nową, dużą fabrykę. To są cały czas takie ważne wydarzenia, o których się mówi. Tak? Mam wrażenie, że we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii nie mówi się o takich wydarzeniach, bo one się codziennie dzieją. Tak?
Tylko,
to jest normalność.
To teraz pogadajmy o tym z perspektywy.
Inne piętro już prowadzenia tego typu działalności.
Gdybyśmy pomyśleli teraz nie obywatelem i nie krajem, ale przedsiębiorstwem. Czy tym, którzy dzisiaj produkują w Polsce, płacą w złotych, ale sprzedają w euro, to by się opłacało?
Ja wiem, że to zależy. Chodzi ci o takie ryzyko walutowe przy
prowadzeniu. Nie tyle ryzyko walutowe. Czy dzisiaj firmy, które robią w Polsce, płacą po polsku, ale sprzedają za euro. Nie wiem, godzina pracy informatyka, tak? On żyje w Polsce, podbijam stokiem powiedzmy, dostaje 35 euro za godzinę, no to dla niego to jest fajna rzecz. Ale gdyby ta firma działała już na rynku europejskim i wszystko robiła w euro, no to pytanie, czy z perspektywy przedsiębiorstw dzisiaj wchodzenie do strefy euro byłoby dobrym rozwiązaniem?
Wiesz, to też nie byłoby tak automatycznie, że ona od razu zaczyna działać na rynku europejskim. Ona dalej może działać na tym samym rynku, na którym działała wcześniej, tylko waluta, w której się rozlicza, się zmienia. Tak? Firma z Białegostoku nadal może obejmować swoim zasięgiem Łomżę i Ostrołękę. Nie musi od razu wchodzić do Mediolanu i Lizbony, tylko dlatego, że weszliśmy do strefy euro, więc to się nie stanie tak automatycznie. Jeśli chodzi o firmy, które mają kontrahentów zagranicznych, to im oczywiście znika ryzyko walutowe i wielu zwolenników wejścia wejścia do strefy euro zawsze argumentowało właśnie, że znika to ryzyko i że to jest ważne, a mi się wydaje, że to właśnie nie jest aż takie istotne, bo to ryzyko nie zniknie ci w 100%, bo przecież euro jest tylko w strefie euro. Jeśli handlujesz z Brytyjczykami, to dalej będziesz miał, tylko że to będzie ryzyko nie na linii złoty funt, tylko na linii euro funt. Tak? Mm. Jak będziesz handlował z Czechami, którzy mają koronę, a Czesi są bardzo dużym partnerem handlowym Polski, albo ze Szwajcarami, czy z Amerykanami, albo w ogóle z całym tym, z tymi wszystkimi krajami rozwijającymi się, z którymi najczęściej handluje się w dolarach amerykańskich, a nie w nich w ich lokalnych walutach. Z Chinami handlujesz w dolarach amerykańskich, no to tam to ryzyko ci jednak zostanie, więc to chyba nie ma, akurat ten argument aż tak specjalnie do mnie nie przemawia.
Importerzy czy eksporterzy wygrywają na takim wejściu?
I jedni i drudzy wygrywają, ponieważ jedni i drudzy zyskują jakoś tam większą stabilność, większą przewidywalność. Dostęp do większego rynku z instrumentami, które służą do tego, żeby zabezpieczać się przed takim ryzykiem też. Tak? Wchodzimy do grona państw, które generalnie dysponują lepiej rozwiniętym rynkiem finansowym. To też wiąże się z dodatkowymi ryzykami. Jak padał Lehman Brothers, to się okazało, że ten kryzys na zachodzie Europy jest znacznie większy niż u nas właśnie dlatego, że oni byli tymi dodatkowymi instrumentami bardziej połączeni ze Stanami Zjednoczonymi niż my. My wcale prawie nie byliśmy, bo w ogóle nie mieliśmy takich instrumentów. Ale, że tak powiem, w czasach pokoju, w normalnych czasach, to też się pewnie przydaje z punktu widzenia takiej tam zwykłej firmy.
Czy to jest tak, że jakbyśmy weszli dzisiaj do strefy euro, to wchodzimy po jakimś kursie konkretnym?
Tak,
z konkretnego dnia?
Trzeba by było ustalić ten kurs.
A jak kto go ustala? Głosują w Europie, głosują w Polsce, czy to są
nie,
jakieś negocjacje?
Nie, Bank Polski go ustala.
Okay.
Ale oczywiście nie bierze tego z sufitu. No, musi go ustalać w taki sposób, żeby to było po pierwsze w miarę zbliżone do tego, co mamy w tej chwili na rynku. Znaczy generalnie, żeby wejść do strefy euro, najpierw przez 2 lata musisz przebywać w takim tak zwanym korytarzu. RM2 to się nazywa. I w tym korytarzu ten kurs nie może się wahać bardziej niż 15% w górę lub w dół od tego ustalonego środka tego korytarza. Ale jak popatrzysz na notowania euro do złotego w ostatnich latach, to właściwie to wygląda tak, jakbyśmy już byli w tym korytarzu od lat, bo kurs euro właściwie waha się od, no nie wiem, 4,20, 4,60, tak? Najczęściej jest w okolicach 4,40, czasami jest po 4,20, czasami jest po 4,60. No to między 4,20 a 4,60 to jest 10%. A w korytarzu masz możliwość odchylenia się o 15% w jedną stronę i 15% w drugą, czyli razem 30. No to spełniamy ten warunek akurat. Jesteśmy dużą, stabilną gospodarką, już nie to co 20 lat temu. 20 lat temu pewnie byłby problem, żeby nie wylecieć z tego korytarza. Dzisiaj pewnie akurat ten warunek byśmy spokojnie spełnili. I pozostałe warunki też byśmy spokojnie spełnili. To myślę, że tutaj nie byłoby dobrej, dużej przeszkody. Jest kwestia woli politycznej, czy w ogóle my tam chcemy iść. Bo te argumenty przeciwników też są sensowne. I rzeczywiście, bo widzisz, ryzyko wynikające z wchodzenia do strefy euro jest takie, że nie możesz z niej wyjść potem. Nie ma ścieżki prawnej wychodzenia.
Ale możesz wyjść z Europy.
Był kryzys grecki i tam Wolfgang Schäuble, minister finansów Niemiec, grzmiał, że Grecja się nie nadaje do strefy euro i powinna stamtąd wyjść, to minister z Grecji mówił, no ale to którędy mamy wyjść? No,
nie, możemy wyjść
nie
z Europy.
Nie ma takich przepisów.
Ale bo możesz wyjść z Unii Europejskiej, a nie wyjść ze strefy euro.
No
nie,
jeśli, to... jeśli chcesz wyjść ze strefy euro, musisz wyjść z Unii Europejskiej. No tak. To jest
jedyna droga.
Sposób.
Tak. Ewakuacyjna.
Tak, albo po prostu, że tak powiem, jak to niektórzy mówią, bez żadnego trybu, zacząć drukować swoją własną walutę i wtedy przez jakiś czas masz równolegle dwie waluty obok siebie i w pewnym momencie decyzjami politycznymi sprawiasz, że ta drukowana przez ciebie staje się ważniejsza. Na przykład rząd na przykład decyduje, że podatki masz płacić w tej drugiej walucie.
I wtedy, Bitcoina.
Albo Salwadoru nie ma w strefie
euro. Tylko wiesz co, myślę sobie historycznie patrząc, takie waluty jak marka niemiecka, jak ten frank francuski, to były takie waluty nienaruszalne. Wydawało się, że to są tak silne pieniądze, że tego nie ma sensu chować i to nigdy nie skończy
marka
się.
Niemiecka, znaczy marka niemiecka oczywiście była, dla nas była w PRL-u była legendą, no bo wszyscy cinkciarze na wszystkich ulicach, marka niemiecka tam była w cenie, oczywiście.
Miała swoją legendę,
natomiast
nie?
De facto nie miała długiej historii, no bo to jest pieniądz, który istniał tam 50 lat, tak? Nawet niecałe 50 chyba.
Płakałbyś po złotym?
Nie, myślę, że ludzie by się szybko przyzwyczaili. Myślę, że to nie byłby jakiś duży czynnik. Myślę, że ludzie by się szybko przyzwyczaili. Zwłaszcza, że wiedzą, co to jest euro i często z niego korzystają, bo jedziemy na wakacje za granicę i korzystamy z euro, więc to nie byłaby jakaś taka straszna nowość. Myślę, że łatwo daliby się przekonać do tego, żeby korzystać z euro. Bardzo ważne jest to, o tym też nie mówiliśmy, można zaobserwować, co się dzieje w gospodarkach, które weszły do euro w ostatnich latach, a są obok nas, czyli Słowacja przede wszystkim, Litwa, Łotwa, Estonia, czy też Słowenia. Wielu przeciwników tego pomysłu mówi, że tam ceny rosną. No bo faktycznie zaokrągla się te ceny, jak się wchodzi do euro i jest ten impuls taki inflacyjny dodatkowy, tylko że on znika po 12 miesiącach. Natomiast mniej mówi się o tym, że zaczynają szybciej rosnąć dochody. Poziom dochodów rośnie szybciej. To nie jest jakaś znacząca różnica, ale jednak jest. Czyli per saldo realnie obywatele tego kraju, które weszły do strefy euro, po paru latach odczuwają korzyści. Przynajmniej jak patrzysz na statystyki, bo to wiadomo, że niektórzy odczuwają bardziej, niektórzy mniej, a niektórzy wcale. Natomiast jak patrzysz na te statystyki obejmujące całe gospodarki, to widać wyraźnie, że to się opłaca od strony obywateli, którzy stają się po prostu szybciej, bardziej zamożniejsi. Więc to działa tak, jak powinno działać, no bo to o to chodzi, prawda? To jest jakby często słychać ze strony naszych polityków, że gonimy Zachód.
Dokładnie, i dojdziemy do poziomu Europy i wtedy ewentualnie coś się u nas wydarzy. Nie?
I dopiero wtedy wejdziemy do strefy euro, co jest jakby troszeczkę odwróceniem sytuacji, ponieważ to w strefie euro byśmy szybciej ich doganiali właśnie. Więc robimy sobie de facto troszeczkę pod górkę. Ale tak jak mówiłem, jestem w stanie też zrozumieć, bo są też te ryzyka, o których wspominałem. Jednak być może faktycznie warto w trudnych czasach, zwłaszcza w takich czasach jak teraz, kiedy mamy tą pandemię i trzeba podejmować decyzje, których nigdy wcześniej nikt nie podejmował, może warto mieć to centrum decyzyjne tutaj na miejscu. W ogóle abstrahuję tutaj teraz od jakości polskiej władzy i czy te decyzje, które my podejmujemy, są mądre
to trudne,
czy głupie.
Ale, spróbujmy, tak.
Ale sam fakt, że te decyzje zapadają tutaj, jak sobie wyobrazimy na przykład, że wyobraźmy sobie, że przy władzy jest ktoś, o kim myślimy, że chcemy, żeby był, że na niego głosujemy, tak? Każdy ma jakiegoś tam innego ulubieńca, no to ten ktoś, jak sobie wyobrazimy, to wyobrażamy sobie pewnie, że podejmowałby mądre decyzje i dobre decyzje i podejmowałby je tutaj w Warszawie. I czy chcemy, żeby je podejmował, czy chcemy, żeby podejmował je ktoś inny we Frankfurcie, bo tam jest siedziba.
Choć z drugiej strony, zobacz, a propos kryzysowych czasów pandemicznych, też się wydawało, że Europa jest jednym wielkim wolnym organizmem. Jest strefa Schengen, granice nie istnieją, nagle zaczęły istnieć.
Tak
samo wyobrażam sobie, że w sytuacjach skrajnych kryzysowych
wszystko się może rozpaść,
ale zakładając, że świat raczej w dłuższym okresie bywa nie na wojnie, ale w czasie pokoju, no to to może być ciekawy kierunek. Szczególnie jeśli pytasz Polaków i oni sami mówią, tak, idźmy, mówią to częściej i zgrabniej niż do tej pory, idźmy, nie stracimy na tym wiele, to może to rzeczywiście jest jakiś fajny wskaźnik. Nie ciekawe sądzę, żeby władza go wykorzystała i powiedziała, dobra, skoro chcecie, chodźmy, ale ciekawie patrzeć na te liczby.
Też nie przypuszczam, natomiast ciekawe jest też, dlaczego tak się, co się tak właściwie stało w ciągu ostatniego roku, że przez ostatnie wiele lat większość w tych sondażach mówiła, nie chcemy wchodzić do strefy euro, a teraz nagle pojawia się większość i to duża większość, bo za jest 56%, a przeciwko 40 chyba, czy 41, no to jest 15 punktów procentowych różnicy. To jest ogromna większość.
No bo
żaden kandydat w żadnych wyborach prezydenckich nie wygrał aż taką większością.
Nie,
tak?
Ale myślę tak. Bo
skąd to się wzięło nagle w ciągu ostatniego roku?
Może dojrzewamy, może robimy więcej biznesów, może podróżujemy bardziej, może patrzymy, jak oni się rozwijają i nam do tego tęskną.
Rozmawiałem z paroma ekonomistami na Twitterze na ten temat i właściwie doszliśmy do jednego wniosku. Wiesz, co się zmieniło w ciągu ostatniego roku? Inflacja. Znaczy, po prostu zaczęły ceny rosnąć w Polsce i złoty zaczął trochę bardziej tracić na wartości. I może okazuje się, że to już wystarczy. Znaczy, Polacy bardzo się boją. Zrobiliśmy już dwa podcasty chyba o tym, tak? Że się Polacy boją inflacji. No to być może to jest kolejny przejaw tego strachu przed inflacją. Jak jest inflacja, no to ucieknijmy do euro, prawda? Tak jak w PRL-u, w stanie wojennym uciekaliśmy do dolarów, a złoty był postrzegany jako coś kompletnie bez wartości. Dzisiaj nie mamy aż takiej sytuacji, bo to jednak nie jest tak, że nasz dzisiejszy złoty jest postrzegany jako coś bez wartości, ale pewnie boimy się tego, co się będzie dziać i pewnie jest to przesunięcie w jakiejś tam części społeczeństwa w stronę euro i jesteśmy w stanie zaakceptować to, że posługujemy się walutą euro. W strefie euro nie ma wysokiej inflacji dzisiaj i nic nie wskazuje na to, żeby była. Oni tam cały czas mają problem z inflacją, która jest zbyt niska, a nie za wysoka. Oni z trudem dochodzą do 2%.
Zobacz, moglibyśmy przyjść tam z pewnym pomysłem na to, jak zrobić, żeby inflacja była większa. Bierzemy wasze euro i teraz pomożemy wam z inflacją.
W ogóle jakbyśmy tam weszli z naszą 5% inflacją, to byśmy podbili tą średnią tak, do całej strefy euro i ona od razu podskoczyła. I tak, no właśnie, wszyscy byliby zadowoleni.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie Rafale, i naszym widzom za to, co zrobili ostatnio, bo trafiliśmy na Apple Podcast na pierwsze miejsce w kategorii biznes i to jest miłe, bo
słuchaczom
jakoś...
nawet.
Słuchaczom, tak. Dlatego, że dziś włączyliśmy sobie w studiu kamery, choć ich nie wykorzystamy i może to ta moja zmyłka. Natomiast patrząc po waszych komentarzach, są takie. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Brawo. Bije ci to brawo, pan Maciek. A Daria Zalewska napisała świetny podcast. Bardzo ciekawy i przekrojowy. Dodaje do ulubionych. Ostatnio rozmawiając ze słuchaczami w różnych miejscach, oni mówią, dodaje do mojej shortlisty. Tak jakby sugerowali, że wiesz, trafiłeś na shortlistę, a tam wiele nie było. Więc to jest naprawdę bardzo miłe. Częstujcie
to
się.
To tak jak nominowani do Oscara, nie?
Czekamy na ceremonię główną i do usłyszenia.
I dziękujemy Akademii.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.